Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 12 września. Sławek Orlik, Patrycja Zielonka za chwilę przy telefonach. Wawrzyniec Szwaja audycję zrealizuje. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-32 to jest czujny. 510-37-36 to bezpośredni numer telefonu do studia. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Pod tym adresem można zgłaszać również swoje opinie. To jest adres oczywiście mailowy. Dzisiaj, tak jak już było powiedziane w wiadomościach, będziemy się zajmować sprawą pani Bogumiły, która blokuje odjazd autobusów i tramwajów. Wczoraj doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pani Bogumiła najechała swoim ciężkim wózkiem elektrycznym na nogę mężczyzny. No, mężczyzna trafił do szpitala. No i nasze pytanie, po raz kolejny, już nie wiem który, enty zadane, co dalej i kiedy wreszcie służby wezmą się za tę sprawę energiczniej, ponieważ obserwując filmiki na Facebooku, które właśnie pokazują, jak pani Bogusia blokuje autobusy i tramwaje, i obserwując to, co robią niektórzy pasażerowie, widzę, że biorą sprawy w swoje ręce. A tak być nie powinno. Ale z drugiej strony, skoro mamy bezradność służb, a tym tematem zaczęliśmy się zajmować w ubiegłym roku, w listopadzie, zaczęło się od zablokowania tramwaju przy ulicy Parkowej. Skoro nadal to blokowanie ma miejsce, ani razu jeszcze za to pani Bogusia nie została ukarana, no to z drugiej strony nie ma się co ludziom dziwić, ale żeby nie została przekroczona cienka granica, żeby przypadkiem nie doszło do żadnego linczu. Zastanawiająca jest też postawa policji, to dzisiaj będziemy wyjaśniali, bo z tych filmików wynika, że kiedy podjechał patrol policji drogowej na miejsce tego zdarzenia wczoraj na przystanku na Prawobrzeżu przy kolorowych domów, to zaraz odjechał i nie podjął interwencji. Sprawdzimy, czy rzeczywiście tak było. Ale żeby trochę złagodzić na razie atmosferę naszego programu, powiedzmy coś miłego.
Witam Agnieszka, Szczecin kłania się z tej strony. Ja tak nietypowo chciałam bardzo podziękować za miłą i profesjonalną obsługę w kasie biletowej na bramie portowej. Wczoraj po południu pani w okienku numer 2 załatwiła wszystkie sprawy w związku z tym, że syn zgubił kartę bardzo szybciutko, bardzo profesjonalnie, aby tak dalej. Dzięki, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Nie powiedziała pani, ile pani stała w kolejce, bo ludzie stoją po 2 godziny. Przypominam, w poniedziałkowym programie słuchacze zaproponowali, aby przez ten przejściowy okres września ci, którzy mogą jeździć właśnie bezpłatnie komunikacją, młodzi ludzie, żeby nie musieli mieć kart SKA, żeby wystarczyło okazanie samej legitymacji. No, na razie niestety ta propozycja przechodzi bez żadnego echa ze strony Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A propos osób niepełnosprawnych, dzisiaj wrócimy do tematu niepełnosprawnych i ich sytuacji w Netto Arenie. Czy powinni płacić za wjazd na teren hali i co im się proponuje? Jakie miejsca im i opiekunom na terenie hali? Niepełnosprawni twierdzą, że są to miejsca nieatrakcyjne, mało z nich widać, a osoby towarzyszące nie mają gdzie usiąść. Tak to na pewno nie powinno wyglądać. No i jeszcze temat, który wczoraj Krzysztof Kukliński zasygnalizował, mianowicie ile musi czekać na opis wyniku tomografii komputerowej rodzic dziecka chorego i leczonego na raka. Z opisu tego rodzica wynika, że aż 2 miesiące. Czy to nie za długo, zwłaszcza w tak poważnej chorobie u dziecka? To nasze główne tematy, a teraz jeszcze krótki mail. Proszę poruszyć temat zatłoczonych tramwajów jadących z Prawobrzeża w godzinach szczytu. Już na Jaśminowej ludzie jadą poupychani jak sardynki w puszce. Poruszymy ten temat, będzie gość. Mam nadzieję, że to nie umknie mojej uwadze. Jeżeli by umknęło dzisiaj, to do tematu wrócimy, bo za co my przecież płacimy, prawda? I teraz ważne wyjaśnienie dotyczące innej sprawy. Kilka dni temu zajmowaliśmy się razem ze Sławką sprawą kłopotów, jakie mam i miała mama niepełnosprawnego chłopca. Otóż nie mogła go wysadzić z samochodu, ponieważ część miejsca dla niepełnosprawnych blokował inny samochód. I kobieta zadzwoniła do Straży Miejskiej z prośbą o pomoc. Długo czekała na tę pomoc, nie doczekała tej pomocy, w końcu przyjechała policja. Ale co ciekawe, Joanna Wojtach na naszej antenie twierdziła, że kiedy strażnicy przyjechali na miejsce, to już nie było pojazdu tej pani, która do nas zadzwoniła, że po prostu sobie odjechała. I co się okazało? Jednak nie odjechała. Po prostu strażnicy zostali przez dyspozytora Straży Miejskiej zadysponowani w złe miejsce. Pojechali w niewłaściwy rejon ulicy Langiewicza i po prostu nie znaleźli tego nieprawidłowo i tego prawidłowo zaparkowanego samochodu. Stąd błąd. Policja pomogła Straży Miejskiej. To się nie udało. Zaistniało po prostu nieporozumienie na linii nasza słuchaczka, dyspozytor, a potem załoga Straży Miejskiej. No ale mamy to wyjaśnione. Dobrze, że policja pomogła. Przypominam wszystkim, nie można parkować nawet częściowo. To jest także wbrew prawu na miejscu dla osób niepełnosprawnych. To jest czas reakcji. Wczoraj naszym gościem był Tomasz Makowski ze ZWiK-u. Mówił o tych pracach na ulicy Przyszłości kanalizacyjnych. One potrwają do końca roku. No właśnie, będą trwały prace, będą również utrudnienia w ruchu. No i posłuchajmy takiego telefonu.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Ja w sprawie tego remontu przy Przyszłości, czy tam nie można postawić jakichś świateł takich czasowych mijania, tak jak to w większości takich robót drogowych jest. Ja tam jechałem w zeszłym tygodniu i takich świateł nie było, nie wiem. Na zakręcie kopią, z jednej strony nie widać, z drugiej strony nie widać. Może by ktoś pomyślał o takich światłach, żeby to wahadłowo zrobić rucha, a nie tak jedzie każdy sobie. Pozdrawiam.
No może by pomyślał i podobno myślał, ale okazało się, że właśnie jest to dosyć krótki odcinek i takie światła spowodowałyby duże korki i utrudnienia, więc jest nieco ryzykownie, ale podobno tak ma być. Ten remont trwa już od dobrych kilku miesięcy. No słuchacze do nas dzwonią, że jest niebezpiecznie, a urzędnicy na to, że wszystko jest w porządku. Komu wierzyć? Wybór zostawiam naszym słuchaczom i jeszcze pozostaniemy w Płoni.
Dzień dobry, moje nazwisko Jerzy Zieliński, dzwonię ze Szczecina. No chciałbym powiedzieć, że ostatnio jadąc w kierunku Miedwie, no zaskoczony byłem głębokimi praktycznie torami jezdni na trasie numer 10 przy dojeździe do dawnej Czujki, to skrzyżowanie w Płoni. I tam praktycznie no, samochody o niskim zawieszeniu to normalnie trom o te garby, które tam są. Jak pamiętam, parę lat temu była wymieniana ta nawierzchnia, ale z tego wynika, że podłoże jest istotnie tak słabe, tak grunt jest miękki, że ta wymiana nakładki nic nie daje. Tam trzeba gruntownie zmienić, w tym miejscu chyba wybrać całkowicie ziemię i położyć nową powierzchnię utwardzoną, żeby to się tak nie zapadało, bo niedługo to kierowcy będą żądać odszkodowania od zarządu dróg, od administratora tej drogi. Dziękuję bardzo.
Miasto wie o tym, że są tam takie właśnie ogromne kolejny, nawet 40-centymetrowe, to chyba rekordowa głębokość kolejn w jezdni. No i jesienią ma ruszyć właśnie modernizacja tej drogi, ma się pojawić nowa nakładka, być może trzeba będzie zrobić porządny remont włącznie z podbiciem tej drogi. No w każdym razie jesienią ma być to wymienione, ma tam być porządna nawierzchnia. To jest czas reakcji, jest 12:14. Przy naszym telefonie nadkomisarz Alicja Śledziona, Komenda Wojewódzka Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wracamy do sprawy pani Bogusi, którą zajmujemy się na razie niestety nieskutecznie, nie tylko my zresztą od listopada ubiegłego roku. Wtedy po raz pierwszy słuchacze nas poinformowali, że niepełnosprawna na wózku inwalidzkim zablokowała tramwaj na ulicy Parkowej. No i od tego czasu takich blokad było kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt. O niektórych słuchacze nas poinformowali. Apelowaliśmy do służb, do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, do Policji o zdecydowane reakcje, również słuchacze. No i widzę, że coraz częściej to właśnie słuchacze czy też grupy na Facebooku osób zaczynają brać sprawy w swoje ręce. Informują się, gdzie ta pani Bogusia jest, akurat w jakim rejonie miasta, gdzie chce wsiąść do autobusu i wspólnie z kierowcą albo w osobności, że tak powiem, utrudniają jej wejście do tego autobusu albo nie chcą, żeby weszła, czy tramwaju, jeżeli nie przypnie się pasami, co zresztą, takie są zresztą wymogi bezpieczeństwa. Ale wczoraj pani Bogusia dała się również we znaki szczecińskim radnym. Chciała wjechać na salę podczas sesji Rady Miasta. Posłuchajmy.
Dyskryminowana jestem w Szczecinie. Nie pozwolę się dyskryminować. Po to tu przyjechałam.
Proszę cofnąć wózek i wtedy może...
Nie, mam prawo, bo jestem mieszkańcem Szczecina i mam prawo wejść tutaj.
Pani wejść na salę.
A co wy mi tu bronicie?
Wejść, proszę pani.
Raptownie wózkiem nie mam prawa wjechać nawet na korytarz. A co to jest?
Skuter. Proszę wejść.
Nieważne, ja się tym poruszam. Jak to się zwie, bo wy sobie wymyśliliście nazwę.
Proszę cofnąć pojazd.
Nie, nie cofnę się. Przewodniczącego proszę. Siłą mnie wywalcie. Może z Polski mnie wyrzucicie. Będę szukać w Europie.
Dzień dobry, panie Bogusiu. Co tam się stało?
Jestem niewpuszczana, a niech rozwiążą problem.
Panie Bogusiu, na spokojnie, przyjedzie pani do mnie, pogadamy sami, dobrze?
No dobrze.
Dobra.
To mówił Radosław Tumielewicz, dyrektor szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że państwo sobie pogadają, ale czy to rozwiąże problem? Nie wiem, nie wiem. Zastanawiam się nad stanem psychicznym pani Bogumiły. No, w każdym razie sytuacja jest niebezpieczna, robi się coraz niebezpieczniej. Tak jak powiedziałem, grupy na Facebooku obserwują, co pani Bogusia robi i gdzie jest. Nie wiem, czym to się skończy. Posłuchajmy, czym się skończyło wczoraj. A skończyło się tym, że na przystanku kolorowych domów pani Bogusia najechała swoim wózkiem na nogę mężczyzny. Pani Bogusia krzyknęła ratunku, kiedy właśnie mężczyzna się przewrócił, kiedy najechała na niego wózkiem. To jest czas reakcji. Oprócz pani nadkomisarz Alicji Śledzionej jest z nami także Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Pierwsze pytanie do pani nadkomisarz. Dzień dobry. Pani nadkomisarz, wczoraj najpierw przyjechał wóz policji na przystanek kolorowych domów z prewencji, potem odjechał i potem przyjechała drogówka, ale z tego nagrania, które również na naszej stronie wynika, że ten patrol drogówki przyjechał i odjechał. Czy tak rzeczywiście było?
Proszę państwa, sprawdziłam bardzo dokładnie tą sytuację u policjantów i policjanci przeprowadzili odpowiednie czynności po tym wezwaniu wczorajszym na ulicy.
Jakie to były czynności?
To były czynności ustalające, z czym mamy do czynienia, co zaszło, do czego doszło. W konsekwencji komisariat w Dąbiu wszczął odpowiednie czynności sprawdzające póki co. Wiemy, że pan, który mógł ucierpieć w wyniku tego zdarzenia, który zresztą też jest właśnie zarejestrowany na filmiku, trafił do szpitala. Jak rozmawialiśmy z komisariatem w Dąbiu około godziny temu, jeszcze nie wpłynęło zawiadomienie z jego strony. Czekamy na to, żeby ewentualnie móc z nim się skontaktować i ocenić chociażby jakiego uszczerbku na zdrowiu doznał. Więc w zależności od tego, jakie te informacje wpłyną od pokrzywdzonego, będziemy dostosowywać dalsze czynności. Niemniej jednak, nawet jeżeli nie okaże się i miejmy nadzieję, że ten pan nie ucierpiał na to, to będziemy tutaj wprowadzać procedurę związaną z zakłóceniem ładu, porządku publicznego i nie wykluczamy kierowania akurat w stosunku do wczorajszej sytuacji też sprawy do sądu. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co pan redaktor mówił we wprowadzeniu do tematu. My oczywiście jako Policja Szczecinie również zauważamy, że obrót spraw nie idzie w dobrym kierunku z żadnej ze stron. Natomiast chciałabym państwu rzetelnie i racjonalnie przedstawić fakty ze strony działań policji. Otóż policja w stosunku do pani Bogumiły, jak i tych wszystkich zdarzeń, które towarzyszą tym zajściom, przeprowadza wszystkie czynności dozwolone prawem. Te, które są jako instrumenty we władaniu policji. Otóż konkretne informacje dla państwa, wszystkich słuchających, są takie, że w stosunku do zachowania pani Bogumiły, czyli mówimy o blokowaniu ruchu, blokowaniu pojazdów i zakłócaniu ogólnie rzecz biorąc porządku publicznego, skierowaliśmy w ostatnim czasie 5 spraw do sądu, a 7 kolejnych jest w toku, czyli policjanci jeszcze się nimi zajmują. Z informacji, które mam od szczecińskich policjantów, wynika, że jedna z tych spraw w sądzie zakończyła się już orzeczeniem grzywny w stosunku do obwinionej, do pani Bogumiły.
Kiedy to było? Wie pani może? Kiedy? Także niestety
nie mam, nie mam konkretnej daty. Natomiast pozostałe 5 spraw dalej w sądzie się toczą i są przedłożone przez policję materiały. Chciałabym również Państwu powiedzieć, że z drugiej strony, ze strony pani Bogumiły, również wpływają do nas skargi i zawiadomienia o przestępstwie. W ostatnim czasie wpłynęło zawiadomienie z jej strony dotyczące nękania jej. To są te sytuacje wspominane przez pana redaktora, więc w tym miejscu chciałabym zaapelować do wszystkich państwa, abyście państwo na własną rękę nie podejmowali takich działań, jak chociażby te rejestrowane i upubliczniane w sieci. To naprawdę nie służy niczemu dobremu, a ze strony policji również jesteśmy też w kontakcie z prokuraturą, aby podjąć odpowiednie kroki dozwolone prawem, chociażby z kodeksu cywilnego i ewentualnie móc wykorzystać prawo w kierowaniu chociażby ewentualnie na jakieś badania specjalistyczne tej konkretnej osoby. Więc zapewniam, że zrobiliśmy do tej pory wszystko, co mogliśmy, jeżeli chodzi o prawo, które tutaj daje podstawę policji do działania.
Podpisuję się obiema rękami pod tym, co pani powiedziała na ten temat i co ja też powiedziałem, że sprawy zaczynają przyjmować taki nieciekawy obrót, ponieważ jest jakieś takie pospolite ruszenie, jakaś taka obywatelska inicjatywa, ale trzeba właśnie uważać, żeby nie przekroczyć cienkiej granicy łamania prawa.
Ja ze strony policjantów bardzo serdecznie państwa o to proszę, naprawdę. To niczemu dobremu, to w dobrym kierunku nie pójdzie. Także apeluję, aby takich na własną rękę inicjatyw nie podejmować.
Z drugiej strony to jest reakcja na to, że po pierwsze wolno mielą te młyny prawniczej machiny, no ale powiedziała pani, że 5 spraw jest jeszcze rozpatrywanych, jedna już skończyła się grzywną. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby się udało ustalić państwu, czy może my bezpośrednio w sądzie to ustalimy, w jakiej wysokości ta grzywna i czy obwiniona się odwołała od niej, czy nie. Z drugiej strony pani mówi też o tym, że właśnie pani Bogusia również zakłada różne sprawy o nękanie jej. Nam również próbowała założyć taką sprawę, skierowała sprawę do policji, ale ta sprawa jednak po sprawdzeniu przez policjantów wobec nas, wobec czasu reakcji nie została wszczęta. Więc...
No oczywiście każdą konkretną sprawę analizujemy osobno, to jest zrozumiałe. Myślę, że wszyscy państwo też macie tego świadomość. Natomiast na pewno trzeba rozpatrzyć też jej stronę i to ma ona pełne prawo też składać zawiadomienia i takie zawiadomienia są przez nią.
Oczywiście, jest pełnoprawnym obywatelem i ma takie same prawa jak wszyscy inni. Przede mną 2 maile dotyczące tego zdarzenia wczoraj na przystanku Kolorowych Domów. Filmik można obejrzeć także na stronie Czasu Reakcji. Przesyłam kolejny filmik, właśnie pobrany z portalu społecznościowego, ukazujący potrącenie i celowe staranowanie człowieka na przystanku przez panią Bogusię. Bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą, gdyż jak widać zakłócanie przebiegu sesji Rady Miasta to nie jedyne zdarzenie z wtorku. Proszę o jakiś komentarz ze strony policji. Potrącony chłopak z urazem nogi został zabrany karetką do szpitala w Zdunowie. Jak wyglądała interwencja przybyłego na miejsce patrolu wypadkowego policji? Właśnie, czy interwencję podjął ten patrol prewencji czy też drogówki?
Szczerze państwu powiem, że nie wiem dokładnie, którzy policjanci z którego wydziału te czynności podejmowali, bo szczerze państwu powiem, o to nie dopytywałam. Rozmawiałam z komendantem w komisariatu w Dąbiu i są to rzetelne informacje polegające na tym, że policjanci wykonali odpowiednie czynności, czyli ustalili, do czego doszło, z czym mamy do czynienia. I zapewniam państwa, że dalszy tok tej sytuacji z wczoraj będzie przeprowadzony przez policjantów. Tutaj najważniejsze jest znaczenie tego, czy pokrzywdzony złoży zawiadomienie. Jeśli tak, to co będzie z niego wynikało, bo to oczywiście wtedy są odpowiednie kroki prawne podejmowane przez policjantów.
I jeszcze pytanie od pana Bartłomieja. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec kobiety, która prowadziła pojazd mechaniczny, korzystając z telefonu komórkowego trzymanego w ręce i spowodowała wypadek umyślnie wjeżdżając w człowieka na przystanku Kolorowych Domów? To rzeczywiście widać na filmie.
Policjanci oczywiście ten film również wykorzystają w ustaleniu wszystkich okoliczności. Na pewno będzie odpowiednio też będziemy się posiłkować tym jako materiał dowodowy w tej konkretnej sprawie. Aczkolwiek my nigdy nie pozostajemy tylko w rozpatrywaniu filmiku, bo wiemy, że są też sytuacje związane z zajściem przed rejestracją i po rejestracji nagrania, więc zapewniam, że film będzie nam pomagał w ustaleniu tych wszystkich okoliczności.
Jeszcze ostrzej pisze pani Izabela. Człowieka zabrała karetka, policja nie zrobiła kompletnie nic.
No ja myślę, że już nie, myślę, że nie muszę więcej tłumaczyć. Ja zapewniam, że te czynności zostały wykonane w odpowiedni sposób.
I pani Izabela pyta, kim jest ta kobieta i kto ją chroni, że jest bezkarna? Podobno to znajoma jakiegoś polityka. Kogo? To jest chore. Jest z nami Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanno, wielokrotnie już rozmawialiśmy na temat pani Bogusi. Czy pani wie, jakiego prominentnego polityka zna pani Bogusia i kto ją chroni?
Ciężko mi powiedzieć, nie znam pani Bogusi i nie wiem, kogo zna ta osoba. Natomiast rzeczywiście wczorajsza sytuacja była ewidentnie jakby trudna dla wszystkich, którzy tam pojawili się na tym.
Postawmy tu przecinek, pani Hanno, bo jest pan Darek z nami, słuchacz już dosyć długo czeka. Dzień dobry.
Dobry, dobry, witam. Ja mam pytanie do pani rzecznik policji. Dlaczego przy takich wypadkach z udziałem skutera, jak to można powiedzieć na chwilę obecną, pani Bogusia nie została przebadana alkomatem, jak to jest w potrąceniach, w zdarzeniach drogowych? No to mimo wszystko jest zdarzenie drogowe. Dlaczego właśnie policja nie podjęła badania alkomatem?
Pani komisarz?
Nie odpowiem państwu jednoznacznie, ponieważ nie ustalałam, czy akurat wczoraj ta osoba była badana na trzeźwość, więc nie chciałabym państwa wprowadzać w błąd.
Czyli dokładnie tej interwencji przebiegu nie zna pani?
Nie znam dokładnie wszystkich czynności. Wiem, że wykonane zostały takie czynności odpowiednie, które do zgromadzenia materiału są wymagane w naszych procedurach.
Dziękuję pani za rozmowę. Nadkomisarz Alicja Śledziana, Komenda Wojewódzka Policji. Z nami Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Powiedziała pani Hanno, że to trudna sytuacja była dla wszystkich, ale nie pierwsza i niestety mam takie smutne wrażenie, że nie ostatnia. Co prawda Radosław Tumielewicz, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, zaprosił panią Bogusię do siebie. No, nie wiem, czy rozmowa odniesie jakiś skutek. Stan mamy prawny taki, że ta pani z tym swoim wielkim, ciężkim skuterem może być zabierana do komunikacji miejskiej, jeżeli stosuje się do poleceń kierowców.
W tej chwili tak. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozmowę pana dyrektora, rzeczywiście to nie była pierwsza rozmowa pana dyrektora z tą pasażerką. Zdarzało się, że przyjeżdżała pod budynek na ulicy Planowita i niejednokrotnie była z nią przeprowadzona taka rozmowa. W tej chwili stanowisko Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego jest takie, że jeżeli pasażerka się stosuje do wszystkich zapisów regulaminów przewozów, o których już niejednokrotnie mówiłam, powinna być wpuszczona do komunikacji miejskiej i traktowana jak każdy inny pasażer. I jak każdy inny pasażer, jeżeli zakłóca ten porządek, jeżeli nie stosuje się do przepisów i do regulaminów, powinna być wypraszana z komunikacji miejskiej.
Przez kierowcę, bo tu widzę, że przejmują pasażerowie też inicjatywę,
to znaczy,
co jest tym niepokojącym.
Pasażerowie ze względu na jakby swoją irytację i złość próbują tą pałeczkę przejąć. Natomiast żeby nie było już więcej nadinterpretacji przepisów albo niedointerpretacji ich, na październikową sesję Rady Miasta przygotowany jest taki projekt zmian w przepisach, które konkretnie doprecyzują sposób funkcjonowania osób na wózkach inwalidzkich w komunikacji miejskiej. W tej chwili zapisy mówią o wózkach inwalidzkich, w tym elektrycznych, i taka debata i dyskusja społeczna się tutaj toczy, czy ten skuter, czy ten pojazd, którym się pani Bogumiła porusza, jest skuterem, czy jest wózkiem inwalidzkim, czy czymkolwiek innym. Na razie jakby stoimy na stanowisku, w której to, co nie precyzuje konkretnie, czyli ten taki moment, w którym jesteśmy w stanie interpretować jakoś przepisy, interpretujemy je na korzyść pasażera. Natomiast na tej październikowej sesji ma to być tak usankcjonowane, tak wszystko doprecyzowane, żeby po pierwsze nie dyskryminować żadnych pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich, żadnych osób niepełnosprawnych, ponieważ to nie jest zdecydowanie celem ani miasta, ani Zarządu Dróg Transportu Miejskiego. Natomiast chcemy dać takie poczucie bezpieczeństwa zarówno pasażerom jakby bez żadnych dysfunkcji, którzy się poruszają komunikacją miejską, i jednocześnie kierowcom czy motorniczym, którzy teraz jakby nie tyle dają upust interpretacji, to rzeczywiście mogą czuć się
pani
lekko
Hanno, udało się
zagubieni.
Pani ustalić może, co wczoraj o tym zdarzeniu wczorajszym mówi kierowca autobusu przy kolorowych
to
domach?
Znaczy, tak, ten kierowca opuścił rampę i chciał umożliwić pasażerce wejść do komunikacji miejskiej, natomiast jej dyskusja z inną osobą na przystanku spowodowała, że kierowca powiedział, że nie będzie na nią czekał, zamknął rampę i odjechał. Jego zachowanie jest o tyle kontrowersyjne, czy może nieodpowiednie, że powinien był sprawdzić, co się stało z osobą poszkodowaną przez tą pasażerkę. Natomiast przeanalizujemy dokładnie ten filmik, porozmawiamy z kierowcą, który był na miejscu, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Przypomnijmy mu, jak mógłby, czy powinien się zachować w danej sytuacji.
I pan Przemysław jest przy naszym
natomiast
telefonie.
Kierowca otworzył rampę i chciał umożliwić wejście pasażerce do autobusu.
Dzień dobry, panie Przemysławie.
Witam serdecznie. Ja jestem, że tak powiem, w tej grupie pani Balbina w akcji. Był wczorajszy live, tam było nas ponad 400 osób. Większość osób prosiła właśnie o badanie alkomatem, gdzie słychać właśnie, że alkomat, ale niestety policja nie zbadała tej pani alkomatem i pani nadkomisarz tutaj mówi, że nie może tego potwierdzić, no ale wystarczy obejrzeć cały film od początku do końca, gdzie po prostu widać, że policja nie zbadała tego alkomatem. A propos do pani Pieczyńskiej, pani Balbina wczoraj wjechała do autobusu 65, gdzie kierowca przypiął ją pasami i tak dalej, ale ten skuter elektryczny nie zmieścił się w miejscu tego wózka inwalidzkiego, więc ta pani nie powinna się poruszać tym.
To znaczy to miejsce nie jest dostosowane do tak dużego wózka jak jej.
Dokładnie, to był krótki autobus linii 65, widać faktycznie, że kierowca wykonał wszystko i tak dalej, opuścił rampę, przypiął tą panią, ale ta pani się nie zmieściła, więc jest to skuter elektryczny, proszę naprawdę przejrzeć internet i poczytać o tym. To jest skuter elektryczny i ta pani nie powinna się poruszać w ogóle tym.
Akurat tym na przykład konkretnym autobusem. Dziękujemy bardzo, panie Przemku. Ja się też dowiedziałem, pani Hanno, nieoficjalnie, że ogólnie w Unii Europejskiej jest taka presja na to, żeby skutery elektryczne do autobusów mogły wjeżdżać. Są odpowiednie platformy i tak dalej, bo chodzi też, w tle są dofinansowania na zakup nowych autobusów i tutaj są często wymogi podobno. Nie wiem, czy to prawda, będziemy to sprawdzali. Że
będziemy bazować na tych regulacjach obowiązujących
na to, żeby
w Unii,
zabierać właśnie
też
te skutery cięższe również.
Natomiast musi być też określony wymiar tych wózków, ponieważ rzeczywiście są autobusy, w których ten wózek na tym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych się mieszczą, natomiast są też takie, których ta pasażerka się
pani Hanno,
tym
ja mam
swoim
do pani
nie mieści.
Jeszcze bardzo ważne pytanie, które wraca zresztą. Czy państwo, jako Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ponosząc realne straty, czasowe, ale też różnego rodzaju inne, ale czas to pieniądz, przecież są opóźnienia w komunikacji, nie chcecie wytoczyć spowództwa cywilnego sprawy o odszkodowanie, pani Bogusi?
W tej chwili nie mam informacji, żeby takie pozwództwo cywilne miało być przygotowane wobec tej pasażerki.
Dziękuję w takim razie za rozmowę i czekamy na rozwój wypadków. Jak słyszeliśmy, są sprawy skierowane do sądu. Jedna sprawa zakończyła się grzywną wobec pani Bogusi. Nie dowiedzieliśmy się w jakiej wysokości, ale to będziemy ustalać. Teraz też będziemy rozmawiali o osobach niepełnosprawnych, ale myślę, że nie będzie to tak emocjonalna rozmowa, ani wydźwięk nie będzie tak emocjonalny. Jest z nami Norbert Rokita, prezes spółki zarządzającej halą Netto Arena. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezesie, na króciutko wracamy do sprawy niepełnosprawnych w hali. Najpierw zacznijmy od tego, co się dzieje na wjeździe. Czy niepełnosprawni muszą płacić 10 zł za wjazd na imprezy, które są organizowane na terenie hali Netto Arena?
Tak, myślę, że to nie ulegnie zmianie. To firma zewnętrzna też, która dla nas ten parking obsługuje, no taka jest też między nami umowa. No i tutaj się, no tak jak w centrach handlowych, też nie ma tego rozróżnienia. Też niepełnosprawni płacą. Inna sprawa to są wyznaczone miejsca i zadbanie o to, żeby tych miejsc było wystarczająco dużo.
Jeżeli jest duża impreza, to może ich brakować.
No może ich brakować, no tego nie wiemy tak naprawdę, jaka jest...
A ile macie miejsc dla niepełnosprawnych?
Z tego, co mnie pamięć nie myli, chyba około 8.
Mhm. A ile jest miejsc na hali? Właśnie wejdźmy już teraz do środka.
5050 miejsc.
A ile jest miejsc dla niepełnosprawnych?
No niewielkie ilości. Tych, które są na dzisiaj wyznaczone do interwencji, do naszej rozmowy sprzed paru dni, to jest wyznaczone, są tak naprawdę... Max, te, które są i one mają tak i tak swoje wady, no to powiedzmy, że ich jest 9.
Przypomnijmy o telefonie pani Doroty podczas naszej ostatniej rozmowy, która miała miejsce w czwartek. Pani Dorota mówiła, że kupiła bilet przez stronę z niepełnosprawnym synem na ten mecz Polska-Belgia i została miejsce na balkonie, ale sama nie miała miejsca siedzącego, tak, jako opiekun.
Tak, większy problem niż bo jakby pamiętajmy, że to jest, myśmy te miejsca, to nie jest tak, że myśmy sami wyznaczyli, czy architekt, bo były konsultacje z towarzystwami, które się tym zajmują i te miejsca zostały tak wyznaczone i na te piąty rok naszego funkcjonowania, no czy przesadam, czy cztery z kawałkiem, to jest dopiero tam druga czy trzecia interwencja w tym temacie, więc jakby wiele nie było. Ponadto jeszcze musimy brać to pod uwagę, że każdy organizator stosuje jeszcze własne rozwiązania, tak, dla niepełnosprawnych. Tak? Każdy poza tymi miejscami, które u nas są wyznaczone, no to rzeczywiście organizatorzy też stosują różne inne rozwiązania, czy to na mecze, czy to na koncerty, ale rzeczywiście problemem zasadniczym, tym, który przy tych przez nas wyznaczonych, nazwijmy to urzędowo, czy instytucjonalnie wyznaczonych miejscach, problemem jest rzeczywiście brak miejsc dla osób towarzyszących. No i to zmienimy w najbliższych dniach. To zmienimy. Zmienimy to tak, że te miejsca, które są dwa na wózki z jednej strony i na dwa wózki z drugiej, wytniemy miejsca, które są przed. Miejsca, które są przed, czyli na trybunach, wytniemy ze sprzedaży i to będą miejsca oznakowane jako dla opiekunów. Mam nadzieję, że nie będzie problemem to, że opiekun będzie siedział z przodu, a nie z tyłu za wózkiem, no, ale to jest jedyne rozwiązanie, które możemy zrobić i wyznaczymy po dwóch bokach na parkiecie, czyli na dole hali, wyznaczymy dwa razy po cztery miejsca i tak samo analogicznie miejsca za, czyli w pierwszych rzędach trybun wytniemy i oznaczymy jako miejsca dla osób towarzyszących z osobami niepełnosprawnymi. To jest jakiś kolejny krok. Szczerze mówiąc, nie wierzę, żeby to było jakieś też idealne rozwiązanie. No ale to jest na ten moment to, co możemy zrobić. Jeszcze konsultujemy to ze strażakiem, te miejsca na dole. Ale myślę i mam nadzieję, że tutaj nie będzie specjalnego problemu.
No i jeden z niepełnosprawnych mówił o tym, że na tych niektórych miejscach dla niepełnosprawnych niewiele widać, bo jak się siedzi na wózku, to barierka zasłania widoczność.
Z tych miejsc w ogóle zrezygnujemy, tak? Bo te miejsca, o których ten pan mówił, one są z boku. One zostały wyznaczone i tam był podest, tak, na który się wjeżdżało tymi wózkami i w momencie, kiedy wjeżdżało się na ten podest, to rzeczywiście nie było problemu barierki, ale był problem poruszania się na tym podeście. Więc tamte miejsca, w ogóle one są, szczerze mówiąc, poza meczami siatkówki tak naprawdę, to nie są atrakcyjne miejsca, więc zrobimy te miejsca na dole. Plus zostawimy te na górze po bokach trybuny, że tak powiem, głównej.
Dziękuję za te informacje. Norbert Rokita, prezes spółki zarządzającej halą Netto Arena. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12.42, a przy naszym telefonie kolejny gość, Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Przede mną poruszający list. Słuchacz napisał tak, imię i nazwisko do wiadomości redakcji, również do wiadomości pani rzecznik. Pisze jako ojciec zmartwiony chorobą córki. Rzecz dzieje się w naszym mieście w Szczecinie. Córka zachorowała na bardzo rzadko występującego raka. Jak podają źródła medyczne, jeden przypadek na milion. Chodzi o śluzaka. Od listopada ubiegłego roku przeszła cztery operacje. Czwarta operacja to była operacja ratująca życie. Przeszła także chemioterapię. Leczy się w szpitalu na Pomorzanach. Zrobiła tomografię 7 września, bo takie były zalecenia, żeby podjąć dalsze działania. Działania należy podejmować szybko, bo choroba jest szybka. Nie czeka w kolejce. Umówiona była na konsultację z chirurgiem na następną niezbędną operację 11 września, czyli wczoraj. Poszła z niczym, ponieważ opis z poprzedniej tomografii wykonanej parę miesięcy wcześniej musiała oddać do opisu obecnej, wyznaczonej za miesiąc. Ale co się okazuje, pisze nasz słuchacz. Opis tomografii wykonanej 7 września wyznaczono na 11 listopada 2018. Ponad miesiąc trzeba czekać, żeby ktoś usiadł i opisał wyniki. Nawet więcej słuchaczu niż miesiąc z tego, co pan tu pisze, wynika. A rak nie czeka oczywiście i nikt nie wie, co będzie za miesiąc czy dwa. Chorym na raka organizuje się zakrojone na szeroką skalę akcje pomocowe, zbiórkę pieniędzy. Ja proszę jedynie o pomoc w jak najszybszym uzyskaniu opisu wykonanej tomografii. Od tego może zależeć życie. Rzecz dzieje się naprawdę w Szczecinie, w szpitalu na Pomorzanach. Pani rzecznik, proszę powiedzieć, czy w przypadku dzieci chorych na raka, które są leczone w państwa szpitalu, nie ma tutaj jakiegoś priorytetu, żeby te wyniki były opisywane szybciej?
Owszem, pacjenci onkologiczni są traktowani priorytetowo. Te wyniki, na które czekają osoby, które poddały się badaniu tomografem komputerowym, oczekiwanie na wyniki, teoretycznie termin jest wyznaczany na do około 8 tygodni, a jest to czas, chciałabym to podkreślić, i tak jak na nasze warunki naszego regionu, niedługie. Ja wiem, że wielu słuchaczom to się wydaje absurdalne, ale niestety taka jest sytuacja. W naszym szpitalu pacjenci onkologiczni są traktowani priorytetowo, co oznacza, że staramy się te opisy wyników badań przygotować w przeciągu tygodnia do 2 tygodni. To, że pacjent, który zgłasza się na badanie tomografem komputerowym, otrzymuje informację, że po wyniki ma się zgłosić za mniej więcej 8 tygodni, to tyle mówi teoria, taki wyznaczamy teoretycznie termin, ale jeśli ten wynik jest wcześniej, to oczywiście wówczas dzwonimy do pacjenta i prosimy o wcześniejsze przyjście po gotowe wyniki. Ale jeszcze raz podkreślam, pacjenci onkologiczni są traktowani priorytetowo. Ich opisy badań są wykonywane w pierwszej kolejności, więc tutaj pewnie będzie tak, że ten wynik będzie szybciej. Ja nie chciałabym się stricte odnosić do tej sytuacji opisanej przez pana, bo nie znam szczegółów. Ale tak jak mówię, pacjenci onkologiczni tutaj trafiają tą szybszą ścieżką i te wyniki mają wykonywane w pierwszej kolejności.
Posłuchajmy opinii naszego słuchacza.
Dzień dobry, Grzegorz ze Szczecina. Tylko chciałem powiedzieć, że zastanawiam się właśnie, borykałem się też z rakiem, ale jakoś tak z tymi opisami właśnie jest ciężko. I chciałem tylko powiedzieć, w Zdunowie byłem raz na tomografię. Kazano mi zaczekać kilkanaście minut tak naprawdę, może kilkadziesiąt minut na opis. I dostałem opis od ręki. Mało, że mają najnowocześniejsze chyba sprzęty tomograficzne w Szczecinie. To właśnie opis został zrobiony w kilka minut. Prawda jest taka, że to moim zdaniem jest tylko dobra wola lekarza opisującego. Także jest na miejscu i ma chwilę czasu, żeby zrobić opis. I myślę, że może pan, który tutaj pisze tego maila, to może zmienić miejsce, gdzie robią te tomografy. Może przerzucić się na Zdunowo, jeździć na ten tomograf do Zdunowa. Pozdrawiam i życzę zdrowia dla córki.
Przerzucenie się na Zdunowo to nie jest taka prosta sprawa, ale jest oczywiście do wykonania, oczywiście, jeżeli takie przypadki prowadzi ten szpital. Proszę powiedzieć, pani Bogno, czy tak jak mówi słuchacz, to jest dobra wola lekarzy, czy jednak jest ta kolejka i ogrom pracy i opisywanie wyników trwa do 20, lekarze zostają po godzinach, jak to wygląda?
Słuchacz twierdzi, że w parę minut otrzymał opis badania tomografem. Opis badania tomografu komputerowego trwa od 90 do 120 minut. To jest od 1400 do 2000 zdjęć, które musi obejrzeć specjalista radiolog. No nie jest się w stanie zrobić to w kilka minut. Teoretycznie wygląda to tak, że do 2 godzin zajmuje przejrzenie tych zdjęć i wykonanie opisu badania. Więc można łatwo policzyć, ile takich badań dziennie jest w stanie wykonać lekarz radiolog. Tutaj w naszym szpitalu i tak obsada lekarzy radiologów jest naprawdę niezwykle zaangażowana, ponieważ niejednokrotnie zostają w szpitalu po godzinach, tak żeby przyspieszyć wykonywanie tych opisów badań. Do tego jeszcze posiłkujemy się rezydentami, którzy też wspierają naszych radiologów w tej pracy. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że lekarz rezydent musi dać swój opis wyniku jeszcze do weryfikacji lekarzowi specjaliście, który to już i tak wcześniej opisuje inne swoje badania, które do niego trafiły, więc ten czas, wiadomo, jego pracy się wydłuża. Ale tutaj chcę zapewnić, że lekarze naszego szpitala są naprawdę niezwykle zaangażowani w swoją pracę i tak jak podkreśliłam, niejednokrotnie zostają w pracy po godzinach po to, żeby tą pracę wykonać szybciej. Ale tutaj niestety, liczby mówią same za siebie. Jeżeli my teoretycznie w ciągu dnia przyjmujemy od 20 do 30 osób, którym jest wykonywane badanie tomografem komputerowym i samo badanie trwa niedługo. Pacjent nawet nie ma świadomości, że po badaniu, które trwa powiedzmy 7 do no góra 10 minut, potem jeszcze 2 godziny zajmuje lekarzowi wykonanie opisu tego badania. Pacjent nie ma tego świadomości, bo też mieć nie musi. Dopiero potem dla lekarza zaczyna się praca dotycząca, związana z tym, że musi siąść do tych zdjęć, wszystkie je dokładnie przeglądać.
Pani rzecznik, jest u nas pan Marek. Dzień dobry.
Witam. Pani rzecznik, zasadnicze pytanie. Czy robicie badania tomografem komputerowym odpłatnie też? A jak tak, to ile czekają ci pacjenci, którzy zapłacą za tego typu badanie? I druga sprawa. Czy nie wiem, ile kosztuje takie badanie. Powiedzmy, że 500 zł. Czy jak ja idę z NFZ-u, NFZ zwraca wam też 500 zł, czyli jak gdyby płacę z ubezpieczenia, jest pokrywane moje leczenie, bo płacę, tak? A ktoś chce szybciej, to proszę bardzo prywatnie i wtedy płaci z własnej kieszeni. Czyli powiedzmy, że taką samą stawkę ponoszę.
Dziękujemy, panie Marku. Przepraszam, że przerywam, ale mamy już mało czasu. Pani Bogna, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście wykonujecie badania również komercyjnie?
Trudno mi tutaj się odnieść do tego pytania, bo przedstawiam stanowisko szpitala, jeśli chodzi o pacjentów, którzy są leczeni według tych stawek NFZ-owskich i w ramach ubezpieczenia publicznego, więc nie chciałabym tutaj wprowadzać pacjenta w błąd, słuchacza w błąd i informować na temat, co do którego nie mam dokładnej wiedzy. Mówię na temat pacjentów, którzy w ramach leczenia publicznego, ubezpieczenia publicznego jako pacjenci naszego szpitala lub też pacjenci z zewnątrz przychodzą zrobić badanie tomografii komputerowym w ramach umowy.
Nie wie pani na dzisiaj, czy pracownia tomografii komputerowej na Pomorzanach jest.
Nie wiem, jak to wygląda organizacyjnie, jakie
pacjentom,
są kolejki, jakie
prywatni.
Są stawki za takie badanie.
Czy w tej konkretnej sprawie naszego słuchacza widzi pani możliwość przyspieszenia wydania tego wyniku?
Myślę, że tak pewnie się stanie, bo nie zapominajmy o tym, że jeżeli lekarz zleca wykonanie badania i sam wie, że jest ono potrzebne do tego, aby poprowadzić dalszy etap leczenia, że od wyników tego badania zależy proces kolejnych badań czy operacji, czy zabiegów, tak jak tutaj w opisanej przez pana sytuacji, to niejednokrotnie zdarza się tak, że nawet lekarz do lekarza podchodzi i mówi, że te badania są potrzebne na CITO. I oczywiście wówczas taki pacjent wskakuje trochę szybciej i te badania ma wykonywane szybciej. Pamiętajmy tylko jednak wówczas o tym, że jednocześnie wydłuża to kolejkę innych pacjentów. Niestety, te kolejki nie są z gumy. Jeżeli ktoś wskakuje na miejsce szybciej, to ktoś inny czeka trochę dłużej. To są niestety nasze polskie realia, nad którymi my, pracownicy szpitala i lekarze, bardzo bolejemy. Ale nie możemy tutaj nic zdziałać. Zasoby kadrowe są takie, jakie są i proszę mi wierzyć, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej woli lekarza, bo o tej dobrej woli ja mówiłam na początku naszej rozmowy i zapewniam Państwa, że tak jest. Ale jeżeli na opisy tych badań my mamy 5 do 7 lekarzy, to nie jesteśmy w stanie przyspieszyć tej procedury, mimo ogromnych chęci.
I jeszcze słuchacz tutaj pisze o wyniku poprzedniego badania tomografem i tu pisze, pójdzie z niczym, ponieważ opis z poprzedniej tomografii wykonanej parę miesięcy wcześniej musiała oddać córka tego pana do opisu obecnej wyznaczonej za miesiąc. Czy rzeczywiście te wyniki, które należą do pacjenta, trzeba oddawać, czy to powinni lekarze zrobić sobie kopię?
Nie, to nie ma takiego obowiązku absolutnie, żeby pozbywać się swojego wyniku badań. Tutaj nie wiem, czy dobrze to pacjent, rodzic tutaj pacjentki opisał, czy faktycznie miała miejsce taka sytuacja. Nie powinna mieć ona miejsca. Nie można zabrać pacjentowi wyników jego badań. Należałoby zrobić ksero lub poprosić pacjenta o zrobienie ksera, ale nie można go pozbywać jego dokumentacji medycznej. Jeżeli on ma on prawo, pamiętajmy o tym, do dokumentacji medycznej w każdej chwili i może się z tym zwrócić do placówki, w której te badania były wykonywane, a jeżeli zwraca się do innej placówki po to z wynikami poprzednich badań, po to, żeby lekarz mógł je porównać, to te wyniki poprzednich badań nie powinny być mu zabierane.
Pani Bogno, jeszcze wrócę do pytania pana Marka, bo to jest rzeczywiście ważne pytanie, bo gdybyśmy się dowiedzieli, że ten sam tomograf właśnie można zrobić prywatnie po godzinach pracy na kontrakt NFZ-u i można otrzymać wynik niemalże od ręki, no to rzuca nowe światło na tę sprawę. To ja proponuję, żeby pani to sprawdziła. I to już nie będzie konieczna rozmowa ze mną na antenie, ale po prostu my przekażemy taką informację mieszkańcom, no bo przyzna pani, że to troszeczkę zmienia optykę patrzenia na te sprawy obciążenia lekarzy pracą i tak dalej, i tak dalej.
No, zmienia chyba jeszcze by tym lekarzom dokładało tej pracy, bo nie zapominajmy, że
dokładało,
ci sami lekarze
ale równie, ale może chętniej opisy, wykonują opisy badań i badają za pieniądze komercyjnie, bezpośrednio, a nie poprzez NFZ. Te badania wykonywane, bezpośrednio prywatnie.
To oni mają taki, a nie inny czas tylko na tą pracę wykonaną tutaj w tym miejscu i doba się niestety nie wydłuża w tym momencie.
Dziękuję za te informacje. Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Przed nami jeszcze niespełna minuta programu. To w sam raz czas, żeby postawić za naszym słuchaczem pewne ciekawe pytanie.
Witam, Michał z tej strony, dzwonię z Białogardu. Mam do was taką serdeczną prośbę. Dawno temu zawarłem z jednym bankiem umowę na zakup mieszkania na kredyt hipoteczny, bo w jakimś czasie bo wtedy obecną żoną rozwiodłem się. No w tej chwili jest sądownie przyznana cała własność jego mieszkania na nią. Ja nie mam tej własności, ale nie mogę wywalczyć z bankiem zmiany umowy, gdyż żeby mi wykreślić z umowy kredytowej, to blokuje mi po prostu dalszy jakiś rozwój czy zakup. Znowu zacząłem na nowo układać sobie życie, ale no, bank robi pod górkę, mimo to, że jest wyrok sądowy, że jest pełna własność mieszkania przyznana mojej żonie, ale ja nadal muszę widzieć na umowie, gdyż to dla banku jest na rękę, bo w momencie, gdy ona by przestała spłacać czy coś, kredyt, ja jestem obciążony czymś, czego nie jestem w ogóle własnością. W ogóle bank jest na ten temat ze mną rozmawia. Dziękuję.
No cóż, małżeństwo to słaba sprawa, w tym sensie, że po prostu węzeł małżeński można łatwo rozwiązać, ale umowę kredytową z bankiem nie. Mam wrażenie, że jest pan kimś w rodzaju żyranta po prostu. Natomiast my przyjrzymy się sprawie, dowiemy się jak jest i być może spróbujemy pomóc. Dziękujemy. Tyle w dzisiejszym czasie reakcji. Do usłyszenia.